rosyjska ropa. Rurociąg został uszkodzony podczas rosyjskiego ataku. Rząd Hiszpanii zdecydował na posiedzeniu o uwolnieniu 11,5 miliona baryłek strategicznych rezerw ropy naftowej w obliczu kryzysu wywołanego atakiem USA i Izraela na Iran oraz zablokowaniem przez Teheran cieśniny Ormuz. Ilość uwolnionych rezerw odpowiada około 12-dniowemu krajowemu zapotrzebowaniu. Za chwilę prognoza pogody.
Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
Jutro będzie trochę cieplej niż dziś, na termometrach od 9 do 14 stopni, jedynie nad morzem lokalnie chłodniej, bo 4 stopnie powyżej zera. Zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie duże, ale w prognozach nie ma deszczu.
Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Karolina Lewicka, wywiad polityczny. Dzień dobry, witam naszego pierwszego gościa, Dorota Łoboda, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, pani posłanko.
Dzień dobry, pani redaktorko, dzień dobry państwu.
Jest nowa narracja PiSu w sprawie programu SAFE. Przedstawił ją Mariusz Błaszczak, który twierdzi, że to jest pomysł polityczny i że chodzi o to, żeby podstępnie Polskę wprowadzić do strefy euro, bo ma to wyglądać w następujący sposób, cytuję. Chodzi o to, żeby pozbawić państwo polskie, żeby pozbawić nas wszystkich kontroli nad finansami publicznymi, żeby wepchnąć Polskę do strefy euro. Za chwilę powiedzą decydenci, oligarchowie unijni, że może część nam umorzą tych długów, ale musimy wejść do strefy euro.
To jest niesamowicie niemądra narracja, podobna w swoim absurdzie do tego, co mówił Adam Glapiński, że w NBP-ie były klamki w kształcie euro i to oznaczało, że my chcieliśmy wprowadzić szybko Polskę do strefy euro. No to jest podobne, nieprawdopodobne.
Po pierwsze, nie da się szybko, po drugie trzeba spełniać kryteria konwergencji.
Dokładnie tak. Znaczy, rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość zobaczyło, że chyba przegrzało temat i że jednak opowieść o tym, że nasza suwerenność jest zagrożona poprzez to, że będziemy rozwijać polski przemysł uzbrojeniowy i się zbroić, nie trzyma się kupy, mówiąc kolokwialnie, w związku z czym zaczęli szukać jakichś rozmaitych innych wymówek. Pan prezes Glapiński nie znalazł jednak w tylnej kieszeni tych 200 miliardów, więc ta narracja też się dosyć szybko posypała. Sam pan Błaszczak musi się tłumaczyć również z kredytów, które zaciągnął w Korei na koreański sprzęt, więc szuka trochę wytłumaczenia dla siebie, a trochę nowej narracji, którą można by było nas zaatakować. Mechanizm SAFE nie ma nic wspólnego z dołączaniem do strefy euro i radziłabym Prawu i Sprawiedliwości, żeby się opamiętali i po prostu nie przeszkadzali. Jeżeli nie umieją pomóc, to niech nie przeszkadzają.
A czy ten projekt prezydencki w sprawie SAFE 0% albo SAFE 0 złotych, jak mówi premier Donald Tusk, to już jest sprawa przebrzmiała, nikt nie będzie do tego wracał, ani Karol Nawrocki nie będzie dopytywał na przykład, kiedy państwo się zajmą tym projektem, ani państwo nie będą tego projektu podejmować. On będzie sobie tak leżał w zamrażarce u marszałka Czarzastego, czy co się jeszcze może wydarzyć w tej sprawie?
Myślę, że najbardziej zainteresowanym tym, żeby ten projekt pozostał w zamrażarce jest Adam Glapiński, bo on nie ma tych pieniędzy i na pewno bardzo nie cieszyłby się, gdyby taki projekt wyszedł z Sejmu i on
musiał sprzedawać złoto, tak?
Wyciągnąć, znaczy nie wiem, czy sprzedawać. On mówił o jakimś kuglowaniu i o wyczarowywaniu
ale też
tego
mówił,
złota.
Mógłbym jutro sprzedać 20, 50, 30 ton złota, tak chyba na tym ten plan się zasadzał.
Sądzę, że on był na potrzeby chwili i ta chwila minęła i teraz pan prezes Glapiński siedzi sobie cichutko w swoim gabinecie i myśli, mam nadzieję, że marszałek Czarzasty zatrzyma tę ustawę w zamrażarce, bo co ja biedny zrobię, kiedy będę musiał jednak znaleźć te pieniądze. Nie sądzę, żeby ta ustawa była procedowana, to nie ma sensu. My te pieniądze weźmiemy z funduszu SAFE, będziemy wydawać je w polskim przemyśle zbrojeniowym.
A znajdą państwo w budżecie pieniądze na policję, bo Marcin Kierwiński, szef MSWiA, mówi, że będą państwo szukać.
Z całą pewnością na tym zależy i ministrowi, i policji, i nam wszystkim, żeby no, nie pozostawiać pozostałych służb oprócz wojska bez wsparcia w sprzęcie. Natomiast...
No ale budżet ustawa, nie jest z gumy.
Budżet nie jest z gumy. Natomiast wracając jeszcze do tej ustawy, ona również zawierała zapis, który w zasadzie pozwalałby prezydentowi decydować o tym, na co przeznaczane są te środki.
A w tej radzie miało być dwóch jego przedstawicieli, jeden z kancelarii prezydenta, drugi z BBN-u.
Bardzo to jest sprytnie w ogóle pomyślane, bo tych osób miało być pięć, więc na pozór wygląda na to, że prezydent miałby w tej radzie mniejszość, tylko że decyzja miałaby być podejmowana większością 2/3, co oznacza, że jednak 4 osoby musiałyby być jednomyślne, co sprawiłoby, że prezydent mógłby wszystko blokować, a wiemy, że to mu idzie najlepiej i że chciał sobie tak zapewnić taki mechanizm weta również w kwestii zbrojeń. Nikt się na to absolutnie nie zgodzi. Idziemy swoją ścieżką, nie oglądając się na prezydenta.
Czyli umowę będzie podpisywał szef resortu obrony. Władysław
Najprawdopodobniej.
Do tej pory pani posłanko, prawica wygrywała na krytyce Unii Europejskiej, ponieważ poruszała takie tematy, które z pewnością uruchamiały masową wyobraźnię. Zielony Ład, bo obawa przed tym, że koszty życia będą wyższe. Migranci, bo nie wiadomo, kto tutaj się pojawi na naszej ziemi. Bo Mercosur to też jakieś dziwne kurczaki do nas przyjadą, będziemy je w supermarkecie kupować i nie daj Boże się zatrujemy.
I wołowina.
O, właśnie. I teraz prawica wraca do takich narracji, które są, które dobrze rezonują w społeczeństwie, bo to jest walka z ETS-em. I dzisiaj prezydent przekazał premierowi swoje prezydenckie stanowisko przed nadchodzącą Radą Europejską. Pan prezydent w ogóle chciałby, żeby ten ETS wyrzucić do kosza, a jak się nie da, to żeby chociaż zmodyfikować, i doradczyni prezydenta Wanda Buk przedstawiła takie propozycje rozwiązań, modyfikacji. No i w zasadzie część tych rozwiązań jest też postulowana przez Polskę i przez inne kraje, które chcą rewizji ETS-u.
Ojej, prezydent nie posłuchał prezesa Kaczyńskiego i nie zrozumiał, że nie można krytykować rządu Mateusza Morawieckiego. Przecież to Mateusz Morawiecki negocjował te warunki, więc to taka jest chyba zawoalowana krytyka. Pan prezes powiedział, że nie można. A mówiąc serio, to jest reakcja zdecydowanie spóźniona, dlatego że już rząd Donalda Tuska i nasi europarlamentarzyści zajęli się tematem i to również dzięki temu, że wynegocjowali opóźnienie wejścia w życie ETS-2. To wejście w życie jest opóźnione do roku 2028.
Teraz również się mówi o opóźnieniu do 2030.
I zapewne będziemy to postulować. Jest również, chcemy proponować rewizję tego pierwszego ETS-u, więc to się dzieje i niezależnie od tego, co pan prezydent napisze w liście do premiera Donalda Tuska, to my działamy już od dłuższego czasu. Rozumiem, że pan prezydent chce wskoczyć na tę łódkę, która już płynie, ale ona już odpłynęła, my się już tym zajmujemy.
No pytanie, kto jest głośniejszy w tej sprawie? Mam wrażenie, że najgłośniej krzyczy w tej sprawie Przemysław Czarnek.
Który już zapewne demontuje te swoje panele.
Nie. Najpierw muszą się spłacić.
A poza tym dom jest żony, więc pytanie, czy żona wyrazi zgodę na to, żeby te panele zdemontować.
Ale zaraz, jak tylko się spłacą, to demontuje, bo w strachu żyje, bo przecież to dziadostwo może się w każdej chwili zapalić. Tak mówił ostatnio kandydat Czarnek.
Tak, kandydat Czarnek powie wszystko, co wydaje mu się, że zapewni mu poklask u jego wyborców. Będzie się ścigał z Grzegorzem Braunem na rozmaite radykalizmy i na rozmaite absurdy. Natomiast prawda jest taka, że niezależnie od tego, jak krytycznie podchodzimy do ETS-1 i do ETS-2, no to my musimy zadbać o ten nasz miks energetyczny. On nie może być oparty wyłącznie na węglu. A jeżeli pan Przemysław Czarnek tak bardzo martwi się o górników, i oczywiście to, żeby ta transformacja była sprawiedliwa, też leży nam na sercu, to przypominam, że w przemyśle związanym z odnawialnymi źródłami energii jest zatrudnionych dużo więcej osób, więc to nie jest takie proste równanie, jak wydaje się Przemysławowi Czarnkowi. Można rzucać rozmaitymi głupimi rymami, natomiast nie zmieni się tym rzeczywistości.
No ale pytanie, kto potem będzie beneficjentem na przykład przesunięcia wejścia w życie ETS-2, jakiejś rewizji tego programu, bądź też rewizji ETS-1, bo kiedy na przykład patrzę na to, co mówi wiceminister klimatu i środowiska, Krzysztof Bolesta, to w zasadzie on też mówi o takich propozycjach rządowych, które pokrywają się z tymi propozycjami, które przedstawił Karol Nawrocki poprzez panią Wandę Buk, bo na przykład Krzysztof Bolesta mówi, że polski rząd będzie domagał się ukrócenia spekulacji uprawnieniami. I o tym samym pisze Nawrocki w swoim tym piśmie takim do premiera. No i pytanie, kto potem będzie uznawany za ojca sukcesu, jeżeli uda się takie zmiany wprowadzić? I czy PiS będzie ogłaszał, wywarliśmy presję na Donalda Tuska i Donald Tusk pod wpływem Karola Nawrockiego i Przemysława Czarnka, no, zrobił, co należało zrobić.
Sukces będzie tych, którym uda się skutecznie to wynegocjować i nie będzie to prezydent, a beneficjentami będą Polki i Polacy i tego się powinniśmy trzymać, no ale oczywiście rozumiem, że rzeczywistość polityczna rządzi się swoimi prawami i Prawo i Sprawiedliwość i prezydent będą usiłowali przypisać sobie każdy negocjacyjny sukces. Bardzo żałuję, choć nie wiem, jak banalnie to nie zabrzmi, że nie jesteśmy w stanie się porozumieć nawet tam, gdzie mamy wspólny cel.
A czy Sejm zajmie się uchwałą, jaką zaproponował PiS, czyli w ciągu 14 dni Donald Tusk ma przedstawić plan wyjścia z ETS-u i do tego Sejm w tej uchwale ma premiera wezwać?
Szkoda, że nie ma tam prawdziwych intencji, że nie zajmiemy się w ciągu 14 dni planem wyjścia z Unii Europejskiej, bo te wszystkie propozycje Prawa i Sprawiedliwości, ich narracja biegnie właśnie w tym kierunku. To oczywiście jest decyzja marszałka Czarzastego, natomiast tak jak powiedziałam, niezależnie od listów prezydenta i uchwał proponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość, rząd Donalda Tuska i nasi europarlamentarzyści robią swoje, negocjują. Nie strzelamy focha i nie mówimy, że wyjdziemy z Unii, tylko jako część tej Unii Europejskiej przekonujemy innych do swojego stanowiska.
Za Unią i przeciwko Unii, tak będzie wyglądała linia podziału w 27 roku polskiej sceny politycznej, tak będzie wyglądała oś kampanii wyborczej?
Myślę, że tak i ta oś podziału będzie również będzie osią wschód-zachód, bo tu nie ma innego kierunku. Jeżeli jesteśmy przeciwko Unii, to wpychamy się w ramiona Władimira Putina.
W 2014 roku Donald Tusk mówił tak, to dawno temu, ale to była słuszna diagnoza. Pełzający eurosceptycyzm PiSu i radykalny Janusza Korwin-Mikkego są tak samo groźne, a nawet eurosceptycyzm PiSu jest gorszy, bo mniej wyrazisty, mniej odrzucający, a dla większości wyborców może nawet niedostrzegalny. I wtedy to była słuszna diagnoza, Prawo i Sprawiedliwość robiło swoją robotę, zniechęcało Polaków do Unii, a państwo nic z tym nie zrobili. Zostawiliście sprawy swojemu biegowi.
Dlatego teraz głośno mówimy, że narracja Prawa i Sprawiedliwości buduje podglebie pod wyjście z Unii Europejskiej.
A nie jest za późno?
Nie wiem, czy nie jest za późno, ale trzeba to robić. Być może popełniliśmy wszyscy błąd, że jednak patrzyliśmy przez pryzmat naszych doświadczeń, naszego pokolenia, które było tak bardzo dumne z wejścia do Unii Europejskiej, że trudno nam było
że
sobie
przywrócono
wyobrazić...
nam należne nam miejsce.
Tak, że
tak?
Ktoś potwierdził oficjalnie, że my jesteśmy częścią Zachodu, a nie Imperium Wschodniego, że wyobrażaliśmy sobie, że wszyscy po wsze czasy będą tak samo z tego dumni i tak samo myśleli, a tymczasem gdzieś pojawił się moment historyczny, w którym nowe pokolenia nie są aż tak bardzo z tego dumne, bo tak jest to dla nich oczywiste, że nie czują aż tak dużej przynależności do Unii Europejskiej, bo po prostu ona jest dla nich oczywistością i nie uważają, że o to trzeba walczyć. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość sprytnie bardzo to robi, dlatego że cały czas mówi, że my wypuszczamy jakiegoś demona, który w ogóle jest nieprawdziwy i oni wcale
nie chcą nas wychodzić z Unii.
Ale Brexit też nie wydarzył się w ciągu miesiąca. To było stopniowe budowanie takiego zniechęcenia wobec Unii Europejskiej, pokazywanie tej Unii jako jakiegoś zewnętrznego bytu, który coś narzuca, który sprawia, że są kłopoty z migracją, z przeregulowaniem. I tak, rzeczywiście, tak jest. Tyle tylko, że wyjściem nie jest wyjście z Unii Europejskiej, tylko twarda postawa i negocjowanie w ramach tej Unii, bo my jesteśmy takim samym partnerem w Unii Europejskiej, jak każde inne państwo, które jest członkiem Unii.
Myślę sobie tylko... Tak, że ta solidna robota antyunijna PiSu i brak reakcji drugiej strony sprawił ostatecznie, patrząc na ostatnie wydarzenia, że Karol Nawrocki może zawetować sejf bez obaw, że go politycznie zmiecie z planszy.
To prawda, że Prawo i Sprawiedliwość przestało się obawiać takiej już wprost w zasadzie antyunijnej narracji, uznając, że przyniesie im to polityczne korzyści. Tyle tylko, że to jest cel bardzo krótkoterminowy, a tego gina, którego teraz wypuszczają z butelki, będzie bardzo trudno wepchnąć tam z powrotem.
Dorota Łoboda, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję za
dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo. Posłanko.
Mateusz Mazzini będzie moim państwa gościem tuż po informacjach, a porozmawiamy sobie o tym, co dziś wymyślił Donald Trump.
Autopromocja. Jak? Dlaczego? Kto i kiedy? Jakim kosztem? Dla kogo?
Łatwo zadawać pytania, trudniej dojść do prawdy. Dlatego zapytam inaczej. Od poniedziałku do piątku po 14. Anna Piekutowska, zapraszam.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja w sklepach stacjonarnych na tysiące towarów dla kredytu od 4000 zł. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
W biznesie warto mieć klasę, jak Enova 365, ERP Klasy Biznes. Elastyczny system, nowoczesna technologia, AI, mobilność, bezpłatny KSeF, abonament czy zakup na własność. Ty decydujesz. Zmień system na Enova 365 i przekonaj się, jak wygląda cyfryzacja klasy biznes. Enova 365.
Zobacz, Stasiu, soku.
Gdzie? Nie widzę.
No tam, patrz.
Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tablecie. Suplement diety Aflofarm.
To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
Happy day to you! Happy Witaj to you.
Czy oni...
świętują 25. urodziny programu Witaj.
Tak codziennie?
Bo w apce codziennie jest okazja...
do świętowania! Codziennie aż do 25 marca możesz zdobywać dodatkowe punkty Witaj w aplikacji Orlen Witaj. Zrób zakupy za minimum 20 zł i zyskaj nawet 5,5 tysiąca ekstra punktów, które wymienisz na dowolny produkt na stacjach Orlen. Szczegóły w regulaminie promocji na witaj.pl/urodziny. Orlen.
Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
Marian, ten kurczak na przeceny gotowy?
No sama zobacz, jak się bestia rwie!
Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład termorobot wielofunkcyjny iCook. Waga i krajarka w kostkę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 17.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. To jest wypowiedź absurdalna. Nie da się szybko wprowadzić euro, mówiła przed chwilą w wywiadzie politycznym Tok FM Dorota Łoboda, posłanka Koalicji Obywatelskiej. W ten sposób komentowała wypowiedzi posła Mariusza Błaszczaka, który powiedział, że unijna pożyczka to jest pomysł polityczny, w którym chodzi o to, by podstępem wprowadzić do Polski strefę euro i pozbawić Polskę kontroli nad finansami. Posłanka komentowała, że PiS ma już świadomość, że narracja pod tytułem, że Polska straci suwerenność, inwestując w przemysł zbrojeniowy, nie trzyma się kupy, więc szukają innych wymówek. Zdaniem gościni wywiadu politycznego Mariusz Błaszczak sam musi się tłumaczyć za swoją pożyczkę zaciągniętą w Korei, więc szuka sposobów, żeby zaatakować rząd. Dziękuję, że staliście u naszego boku podczas tej trudnej zimy, powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. Szef ukraińskiego państwa jest dziś w Londynie u premiera Keira Starmera, gdzie spotkał się też z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. Premier Starmer natomiast wezwał do utrzymania uwagi na Ukrainie mimo wojny na Bliskim Wschodzie. W czasie, kiedy Waszyngton wzmacnia wojenny budżet Kremla, znosząc sankcje na rosyjską ropę, Europa powinna utrudnić jej sprzedaż, na przykład przez skuteczne aresztowanie załóg statków rosyjskiej floty cieni, ocenia profesor Ernest Czermański z Uniwersytetu Gdańskiego. Stany Zjednoczone zniosły sankcje do 11 kwietnia na znajdującą się już na morzu rosyjską ropę. Z kolei od 5 marca przez 30 dni za zgodą USA rosyjską ropę mogą kupować indyjskie rafinerie. Przedłużają się sejmowe prace nad ustawą o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Towarzyszy im spór m.in. o to, kto może złożyć wniosek o przyznanie prawa do asystencji oraz czy projekt rzeczywiście realizuje zapisy konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. To wszystko dlatego, że projekt jest bardzo skomplikowany, mówiła w poranku TOK FM wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej, posłanka Polski 2050 Maja Nowak.
Jest to pierwsza tego typu ustawa w Polsce. Nie mamy żadnego punktu odniesienia. No nie ukrywamy też, że jest mnóstwo uwag techniczno-legislacyjnych i nad każdą taką uwagą pracujemy. Próbujemy wypracować możliwie najlepsze rozwiązania, bo oczywiście zależy nam na czasie.
Asystencja osobista to wsparcie osoby z niepełnosprawnościami w codziennym życiu, prywatnym i zawodowym. Jej koszt w ciągu dekady działania szacowany jest na 65 miliardów złotych. Czas na prognozę pogody. W nocy pogodnie, jedynie na krańcach południowych, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i stopniowo zanikające opady deszczu. Minimalnie od minus 3 na wschodzie kraju i w rejonach podgórskich do 1 stopnia powyżej zera na południu i nad morzem. Sprawdźmy jeszcze stan powietrza.
Sponsorem audycji jest firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
Krótki raport smogowy tym razem. Tylko w Radomiu mamy lekko przekroczone normy szkodliwych pyłów. Na pozostałym obszarze powietrze jest dobre i bardzo dobre.
Sponsorem audycji była firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość, Mateusz Mazzini, dziennikarz, współpracownik Gazety Wyborczej oraz tygodnika Polityka, Uniwersytet Civitas. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu.
Każdy dzień, jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, przynosi jakąś nowinkę. Dziś nowinka jest taka, że Donald Trump obraził się na NATO. Powiedział, że państwa NATO nie chcą angażować się w operację przeciwko Iranowi. Jednak od razu dodał, że właściwie wcale pomocy innych państw nie potrzebuje, że to była po prostu wielka próba. Cytuję, myślę, że NATO popełnia bardzo głupi błąd. Od dawna mówiłem... Wiecie, ciekawe, czy NATO kiedykolwiek by nam pomogło, więc to była wielka próba, bo ich nie potrzebujemy, ale oni powinni byli tam być. Wszyscy zgadzają się z nami, że ale nie chcą pomóc, a my jako Stany Zjednoczone musimy to zapamiętać, bo uważam, że to dość szokujące. No i co z tego być może w przyszłości?
No, z tego akurat przytoczonego fragmentu absolutnie nic, podobnie jak z wszystkich sumarycznie wziętych poprzednich deklaracji Donalda Trumpa, dlatego że ja myślę, że po 14 miesiącach tej administracji już powinniśmy wszyscy wiedzieć, że analizowanie tego, co prezydent Stanów Zjednoczonych mówi albo pisze na swoim własnym portalu w mediach społecznościowych, jest całkowitą stratą czasu, zarówno z punktu widzenia jego, jak i Europejczyków. Dlatego że ja, nie wiem, na potwierdzenie tych słów chciałem tylko przypomnieć, że 10 dni temu Donald Trump w momencie, w którym premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zaoferował wysłanie jednostek brytyjskiej marynarki wojennej w rejon Bliskiego Wschodu, żeby pomóc Amerykanom w walce z Iranem, to powiedział, że on tych jednostek już nie potrzebuje, ale nie potrzebuje dlatego, że on już tą wojnę wygrał. Po czym tydzień później poprosił swoich sojuszników z NATO, żeby jednak mu pomogli odblokować cieśninę Ormus. No bo jak tego nie zrobi, to złe rzeczy, tu cytuję, zdarzą się czy przydarzą się Sojuszowi Północnoatlantyckiemu. Teraz twierdzi raz, że tą wojnę wygrywa, raz, że jednak potrzebuje czyjejś pomocy, już nawet chińskiej ostatnimi czasy. Natomiast ja mam taki nieskromny postulat może, żebyśmy nie patrzyli na to, co mówi Donald Trump, tylko żebyśmy patrzyli na to, co się dzieje faktycznie wokół jego osoby i w jego własnej administracji. No bo taką ostatnią rzeczą, która się wydarzyła w amerykańskiej strukturze państwowej przed naszym wejściem na antenę, jest to, że do dymisji podał się szef kontrwywiadu i działań antyterrorystycznych w administracji Trumpa, który publicznie powiedział, że on musi zrezygnować dlatego, że nie widzi sensu kontynuowania wojny w Iranie, dlatego, że Iran wcale nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych przed 28 lutego, wbrew temu, co mówi Donald Trump.
No właśnie, myślę, więc wracamy do tego, co mówi Donald Trump, który mówił, że to było właśnie zagrożenie i ta wojna przeciwko Iranowi miała być wojną prewencyjną.
No tak, tylko że my nie mamy absolutnie żadnych dowodów na to, że to zagrożenie istniało realnie dla terytorium Stanów Zjednoczonych przed 28 lutego. Ono prawdopodobnie może zacząć w dość paradoksalny sposób istnieć teraz, dlatego że poprzez jakby rozchulanie wewnętrzne czy destabilizację sytuacji w Iranie i poprzez niejako zmuszenie reżimu irańskiego do kontrofensywy czy do reakcji z powodu tego, że ten reżim po prostu musi w jakiś sposób uderzać w formie rewanżu, żeby w ogóle zachować kontrolę w kraju, no bo nie ma innych metod czy innych narzędzi do dyspozycji, no to niewykluczone, że Iran zastosuje to, w czym jest naprawdę dobry od wielu, wielu dziesięcioleci i nie wykorzysta podwykonawców ideologicznych albo kryminalnych do przeprowadzenia jakiegoś zamachu terrorystycznego na terytorium Stanów Zjednoczonych. I zresztą mamy też informacje z FBI, mamy informacje z różnych służb, że o tyle, o ile wcześniej to zagrożenie było istniejące, ale może nie takie znaczące, no to ono dość wykładniczo wzrosło po 28 lutego. Zresztą przypomnijmy też, jednym zdaniem tylko przypomnę, że Tulsi Gabbard, która jest dyrektorem do spraw wywiadu całej administracji amerykańskiej, jest wielką lojalistką Trumpa i jest też jego nominatką. Już w zeszłym roku przy okazji tej wojny 12-dniowej tak zwanej mówiła, że nie ma bezpośredniego zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych. Trump twierdził potem publicznie inaczej. W związku z tym pytanie jest takie, czy rzeczywiście te informacje się w ogóle do niego przebijają.
Czy to tak zostało zaplanowane, że wojna z Iranem miała być kolejną po Wenezueli taką małą, zwycięską wojenką, operacją, a tymczasem Trump zamiast sukcesu ma gina wypuszczonego z butelki. Ten gin to rosnące ceny ropy, drożejąca na stacjach benzyna. Oczywiście Amerykanów na pewno to nie cieszy. To ryzyko, o którym pan powiedział przed chwilą, że mogą się pojawić właśnie ataki terrorystyczne. Czyli Donald Trump zdestabilizował sytuację w regionie i teraz co? Rozgląda się zdumiony efektami, które są nie takie, jakich się spodziewał?
Do pewnego stopnia tak, czy nawet w dużej mierze tak. Natomiast myślę, że z Trumpem to jest trochę tak, że on niekoniecznie kalkuluje w kategoriach takich konwencjonalnych konsekwencji swoich własnych działań. Ja coraz bardziej się skłaniam ku hipotezie, że w administracji nie istniał żaden ustrukturyzowany plan, nawet takie zręby planu, czy jakiś szkielet tego planu na to, co ma się rzekomo stać z Iranem po tym, jak Amerykanie dołączą do wojny. No już mamy bardzo dużo dowodów, że Marco Rubio sam to powiedział publicznie, że Amerykanie tak na dobrą sprawę dołączyli do tej wojny w pościgu czy w pogoni za Izraelczykami, bo to Izrael chciał bez względu na konsekwencje zbombardować Iran i Rubio trochę się martwił, że niejako w odpowiedzi Iranu na ataki ze strony Izraela wtedy Stany mogą stać się celem. W związku z tym niejako w drugim szeregu Amerykanie musieli dołączyć do tej wojny, żeby zapobiec jakiemuś hipotetycznemu, potencjalnemu zagrożeniu drugiego stopnia. No i teraz rzeczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją, z której nie ma dobrego wyjścia, bo rzeczywiście Trump się trochę zachowuje i on też sam to powiedział, jakby myślał, że w Iranie zrobi dokładnie to samo, co zrobił w Wenezueli, czyli wyciągnie jeden element tego reżimu,
czyli przywódcę, który nie został porwany, tylko zabity.
No dla niego podejrzewam jest to literalnie mała różnica. Ważne, że po prostu ta konkretna osoba nie sprawuje władzy. No i po prostu bez względu na to, co się dalej stanie w Iranie, on będzie w stanie się dogadać czy wymusić posłuszeństwo w taki klientelistyczny sposób na nowym przywódcy. Dlatego, że w tym schemacie, który już widzimy, staje się ulubionym schematem uprawiania polityki zagranicznej przez Trumpa, my widzimy, o co chodzi. To nie chodzi o to, żeby tam nastąpiła transformacja demokratyczna, albo żeby został obalony reżim, albo żeby żeby weszły nowe struktury państwowe. Jest to całkowicie wtórne, co się wydarzy wewnątrz Iranu, wewnątrz Wenezueli, czy za tydzień, dwa wewnątrz Kuby. Ważne, żeby tam rządy sprawowała osoba, która wie, że musi być nam podległa głównie gospodarczo, bo jeśli nie, to spotkają dokładnie taki sam los jak Maduro, Ariego Chameneiego, być może kogoś z kubańskich przywódców. Czyli po prostu my, Amerykanie, jesteśmy w stanie w tej chwili interweniować wszędzie tam, gdzie chcemy, w danym momencie wtedy, kiedy chcemy i nikt nas nie powstrzyma, więc musicie być prewencyjnie posłuszni.
Powiedział pan, że nie ma dobrego wyjścia z tej sytuacji. Ja się właśnie zastanawiam, co dalej, bo pełna zgoda, że pewnie nie było tego planu, nawet na pierwszych kilka dni, nie mówiąc o tygodniach. Zresztą też jest taka wypowiedź sekretarza wojny, Pete Hegseth, pytany o militarną odpowiedź Iranu, odparł: nie mogę powiedzieć, że koniecznie przewidzieliśmy sposób, w jaki Irańczycy odpowiedzą na atak, choć taka możliwość istniała. No, czyli ewidentnie przyznał się do tego, że nie zakładali, że właśnie w ten sposób dość sprytny, rozproszony Irańczycy będą odpowiadać Stanom Zjednoczonym oraz Izraelowi, właściwie też rozlewając ten konflikt na cały region. No i teraz pytanie, co się może dalej wydarzyć? Trudno sobie chyba wyobrazić, żeby nagle Donald Trump przerwał tę operację, tę epicką furię. Z drugiej strony, czy wyobrażamy sobie taką sytuację, że ta wojna powietrzna stanie się interwencją lądową?
Myślę, że w tej chwili takim najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że po prostu ten konflikt osłabnie na poziomie intensywności i on się gdzieś tam dalej będzie tlił i dalej będzie destabilizował Bliski Wschód, natomiast Donald Trump najzwyczajniej w świecie, moim zdaniem, za 3 czy 4 tygodnie się po prostu znudzi
i porzuci
Iranem,
temat,
dlatego,
tak?
Że, i porzuci temat, tak, dlatego, że w tej chwili ewidentnie strategią reżimu irańskiego jest nawet nie przelicytowanie, no bo to jest niemożliwe, na zwykłą siłę militarną Izraela i Stanów Zjednoczonych, ale przetrwanie tej ofensywy tak długo, jak to jest tylko możliwe, przy utrzymaniu kontroli nad społeczeństwem irańskim, co jest prawie pewne, no bo w Iranie społeczeństwo jest straumatyzowane i jest mało zdolne do buntu w tej chwili, co też nie jest dziwne. No i Irańczycy zamierzają tak uprzykrzać życie Amerykanom również poprzez blokowanie cieśniny Ormuz do momentu, do którego te bombardowania, najcięższe fazy się nie skończą. I jak już się skończą, Trump się zajmie pewnie Kubą, a po Kubie się zajmie jeszcze czymś innym, a zaraz są wybory w Brazylii, więc pewnie będzie straszył Brazylijczyków i tak dalej, i tak dalej. To możemy już tutaj filozofować w dość łatwy sposób. Natomiast Irańczycy wtedy będą zadowoleni, bo rzeczywiście reżim ajatollahów gdzieś tam się utrzymał władzy. Być może z kolejną falą represji wewnętrznych, żeby się zalegitymizować z tym nowym przywództwem. Amerykanie powiedzą, że jakby i tak odnieśli wielki sukces, no bo poprzedniego wielkiego przywódcę wyeliminowali, bo taka jest natura niestety wojny, w której się nie określa swoich celów. To łatwo powiedzieć, że się zawsze wtedy wygrywało, no bo nie wiadomo, co miałoby być tym zwycięstwem. Natomiast prawda też jest taka, że to jest wojna i o wojnie można powiedzieć dwie rzeczy. Wojnę się nie da kontrolować, i prawie każda wojna jest wojną wieczną. W sensie Amerykanie mają wielkie doświadczenia interwencji militarnych na Bliskim Wschodzie, które potem wywołują tylko i wyłącznie kolejne interwencje militarne na Bliskim Wschodzie, no bo tak było z pierwszą wojną w Zatoce, która zdestabilizowała Irak i która w pewnym sensie wywołała też interwencję w 2003 roku, więc ja myślę, że bez względu na to, co się stanie dalej, Amerykanie jakoś na tym przegrają, Irańczycy na tym przegrają, najwięcej może zyskać Izrael, bo Izraelowi jest dziwnie obojętne, co się stanie z Iranem, a im więcej bezprawia na Bliskim Wschodzie, tym lepiej dla Benjamina Netanyahu, bo on wtedy będzie mógł robić, co mu się żywnie podoba i na zachodnim brzegu, i w Palestynie.
W Wenezueli Amerykanom się udało, w Iranie się nie udało, czy faktycznie kolejna będzie Kuba, a potem jeszcze jakiś inny kraj?
No, Kuba wydaje się być następną ambicją personalną Donalda Trumpa, przy czym ja, będąc na Kubie jeszcze niedawno i wróciwszy z Kuby niedawno, zastanawiam się, co on by tam de facto chciał osiągnąć, poza tym, że być może wymusi na Kubańczykach to, że Kubańczycy teraz się staną jakimś takim państwem klientem Stanów Zjednoczonych, zależnym gospodarczo w całości po to, żeby utrzymać jakieś zręby władzy krajowo. No trochę tak jak Wenezuela, tylko jeszcze bardziej, bo są bardziej zależni. Natomiast z punktu widzenia Donalda Trumpa, to jest tylko i wyłącznie osobista ambicja postrzegania siebie samego, dokładnie tak samo jak Władimir Putin, w kategoriach jakichś takich, nie chcę powiedzieć milenialnych, no ale wielkich kwantyfikatorów historycznych. Bo ja sobie bardzo łatwo jestem w stanie wyobrazić sytuację, w której Donald Trump za miesiąc czy dwa miesiące zwołuje w Mar-a-Lago konferencję i powie, nie udało się Kennedy'emu, Nixonowi, Reaganowi, Bushowi, Obamie czy Bidenowi, a ja jestem tym, który po 67 latach zakończył komunizm na Kubie. Nawet jeśli to nie będzie faktyczna prawda, no to dla niego to jest idealny moment, żeby pokazać, że jest jednak wybitniejszy od swoich poprzedników.
Mateusz Mazzini, dziennikarz, współpracownik Gazety Wyborczej oraz tygodnika Polityka, także Uniwersytet Civitas, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny Rzeczpospolitej, będzie moim Państwa gościem tuż po informacjach i zastanowimy się, czy skrajnie konfrontacyjny model prezydentury Karola Nawrockiego będzie mu się długofalowo opłacał politycznie.
Autopromocja.
Czy wyrzucenie samochodów z centrum, zasadzenie większej ilości drzew i oddanie całej przestrzeni pieszym i rowerzystom to gotowy przepis na idealne miasto? W utopijnej rzeczywistości może i tak, ale w tej realnej sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana. Jak powinny wyglądać nasze miasta, by wszystkim mieszkańcom żyło się w nich wygodnie i bezpiecznie? Czy istnieje jeden idealny projekt, czy może każda aglomeracja wymaga własnych rozwiązań? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Miasto Jutra. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
Autopromocja.
Reklama.
Kupujesz nowy sprzęt? Nie musisz się martwić o transport ani montaż. W RTV Euro AGD mamy od tego ludzi. Wniesiemy, zainstalujemy, a zużyty sprzęt odbierzemy. Szybko, wygodnie i profesjonalnie. A jeśli szukasz nowego piekarnika, teraz w promocji piekarnik do zabudowy Electrolux Steam Crisp. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2599 zł. Szczegóły w tym regulamin promocji na wybrane pakiety usług w sklepach i na euro.com.pl.
Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Clymea Forte. Suplement diety Clymea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Clymea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Clymea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
Dlaczego kupiłeś trampolinę?
Nie wiem, jakoś tak wiosennie mnie poniosło.
Skoro już ponosi, zagraj też w Lotto.
Miliony w grze, gdy wiosna w tle. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
My tu na Podhalu bieramy witamin R senior D3. Witamin R senior D3 mosyćko co trza, ale dudków kosztuje mało.
Suplement diety witamin R senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy.
Tak dobrego zestawu witamin jak witamin R senior D3, no i stąd się górole nie pamiętają.
A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy witamin R senior D3 z luteiną. Więcej informacji na witaminer.pl. Aflofarm.
Dorosłe osoby z niepełnosprawnością potrzebują stałego leczenia i usprawniania. Ich choroby nie kończą się po serii leków lub po jednym turnusie rehabilitacyjnym. Pomóżmy im wspólnie. Przekaż 1,5% podatku na pomoc w rehabilitacji osób dorosłych, a także inne działania Fundacji Agory. Pamiętaj, różni ludzie, jeden świat. KRS 210-120.
Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie?
Jasne.
Coś nie tak?
Chyba jednak nie czuję mięty.
Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm.
Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę jedynie 7,99 za kilogram. Oraz chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. Tylko 5,99 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. A z lady tradycyjnej polecamy świeży filet z piersi kurczaka. Jedynie 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 17.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. To równie absurdalne jak opowieść Adama Glapińskiego o tym, że w NBP zarządów PO-PSL zamontowano klamki w kształcie euro, mówiła w wywiadzie politycznym TOK FM posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda o nowej narracji PiS-u w sprawie SEIF, unijnej pożyczki na zbrojenia. Prawo i Sprawiedliwość przekonuje obecnie, że zaciągnięcie tego nisko oprocentowanego kredytu na blisko 44 miliardy euro ma finalnie zmusić Polskę do porzucenia naszej waluty i przyjęcia euro. Zdaniem naszej gościni PiS chyba się zorientował, że przegrzał temat SEIF.
Opowieść o tym, że nasza suwerenność jest zagrożona poprzez to, że będziemy rozwijać polski przemysł uzbrojeniowy i się zbroić, nie trzyma się kupy, mówiąc kolokwialnie, w związku z czym zaczęli szukać jakichś rozmaitych innych wymówek. Pan prezes Glapiński nie znalazł jednak w tylnej kieszeni tych 200 miliardów, więc ta narracja też się dosyć szybko posypała.
Mowa o wspólnej propozycji prezydenta i prezesa Narodowego Banku Polskiego, aby to z zysków NBP sfinansować zakupy uzbrojenia. Przy czym NBP od kilku lat odnotowuje straty, a skumulowana strata wynosi obecnie około 100 milionów złotych. Z kolei sam SEIF, jak podkreślała Dorota Łoboda, nie ma nic wspólnego z dołączaniem do strefy euro. NATO popełnia bardzo głupi błąd. To była wielka próba, powiedział prezydent USA Donald Trump, krytykując odmowę sojuszników w kwestii pomocy w wojnie przeciwko Iranowi. Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone muszą to zapamiętać, bo jest to dość szokujące. Zaznaczył też, że może podjąć decyzję o wycofaniu z NATO bez zgody Kongresu. Prawie 900 osób zabitych i ponad milion przesiedlonych to skutki ataków Izraela na Liban. Kraj ten został wciągnięty w wojnę na Bliskim Wschodzie po tym, jak Izrael został zaatakowany przez Hezbollah, który ma siedzibę właśnie w Libanie. Tel Awiw bombarduje tam jednak nie tylko cele należące do Hezbollahu, ale także obiekty cywilne. Obywatele Libanu są w niezwykle trudnej sytuacji, mówił w TOK FM dr Karol Wilczyński z Centrum Studiów Migracyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Libańczycy są w tej sytuacji bezradni, bo mają z jednej strony bardzo słaby rząd, skorumpowany, z drugiej strony mają skorumpowane siły Hezbollahu i tak naprawdę nawet działacze libańscy, czy ludzie, którzy mają jakiś wpływ na społeczeństwo, mają moim zdaniem związane ręce.
Na operację w Libanie zareagowali przywódcy Francji, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Kanady, którzy wydali wspólne oświadczenie. Potępili izraelskie ataki i ostrzegli, że może to doprowadzić do katastrofalnych skutków humanitarnych. Jutro według najświeższych prognoz na przeważającym obszarze będzie od 12 do 15 stopni, chłodniej lokalnie na północy i w rejonach podgórskich około 8, a najchłodniej na wybrzeżu od 4 do 6. W prognozach nie ma opadów.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Trwa wywiad polityczny. Nasz kolejny gość to Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Dzień dobry, redaktorze.
No, dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Chyba już można stwierdzić, że trwa taka bardzo zaawansowana wojna na górze. Wszystko jest w logice konfliktu politycznego. Zastanawiam się, czy ten skrajnie konfrontacyjny model prezydentury Karola Nawrockiego będzie mu się długofalowo opłacał. Czy ogólny bilans wyjdzie mu na plus?
No, myślę, że mamy do czynienia ze zwrotem w prezydenturze Karola Nawrockiego. Wiem, że on jest prezydentem nieco pół roku, ponad pół roku, ale jednak mamy do czynienia z pewnym momentem zasadniczym, dlatego że wcześniej prezydent podejmował rozmaite decyzje, działał według swoich poglądów, czy według swoich pomysłów. Natomiast to, co zrobił w sprawie SEIF, jego weto i sposób, w jaki on go argumentował, no, pokazuje moim zdaniem, że wchodzimy w zupełnie nową rzeczywistość. Znaczy, po raz pierwszy prezydent Nawrocki odwołał się do... to, że to są fałszywe argumenty, to chciałbym powiedzieć pół biedy. Nie, no, to nie jest pół biedy, ale to jest jedna rzecz. Natomiast znacznie istotniejsze jest to, że prezydent odwołał się do takiego otwarcie antyeuropejskiego języka i przeciwstawił sobie suwerenność Polski z planami czy polityką Unii Europejskiej, która Przypomnijmy, SAFE powstał między innymi na wniosek Polski dla państw przede wszystkim wschodniej flanki, dla państw bałtyckich, Rumunii, Finlandii, po to, żeby po prostu te kraje miały łatwiejszy dostęp do finansowania swoich zbrojeń, które w sytuacji zagrożenia ze strony Rosji no i są czymś absolutnie fundamentalnym. I nagle w ciągu kilkunastu dni, przypomnijmy, nie było tego języka ani podczas Rady Gabinetowej, która przecież miała czy to była Rada Bezpieczeństwa Narodowego, przepraszam.
11 lutego. W dodatku jeszcze tak dorzucę, że po posiedzeniu tejże Rady były takie komentarze ze strony rządu, uczestników tego spotkania strony rządowej, że wydawało się, że Karol Nawrocki słuchał uważnie i z zainteresowaniem argumentów, jakie padały z ust między innymi generała Kukuły, szefa sztabu generalnego. Że moi rozmówcy mówili, że widać było, że Karol Nawrocki być może nie we wszystkim się orientował wcześniej, że był zaciekawiony pewnymi kwestiami i że potraktowano to no, jako taki dobry znak na przyszłość.
Tak, być może to była tylko gra, a prezydent dokonał po prostu niezwykle sprytnego ciągnięcia w pułapkę przedstawicieli koalicji 15 października. I też generałów zwiódł tym swoim pozornym
zainteresowaniem.
Pozornym zainteresowaniem, ale zwróćmy uwagę, że ten język mówiący o suwerenności pojawił się dopiero po tym, jak Jarosław Kaczyński wrócił ze szpitala i szukając dla siebie jakiegoś nie wiem, nowego miejsca, czy usiłując jakoś wypozycjonować PiS w sporze z Konfederacją.
Postanowił rzucić się na SAFE.
Tak, i sięgnąć do takiej naprawdę arcy podniosłej retoryki, że to tak naprawdę Polska się znajdzie pod niemieckim butem. No, wszystko, co wiemy w sprawie tego instrumentu finansowego, sugeruje nam, że na tym skorzystają polskie firmy, albo w większości polskie firmy. Natomiast jak się słucha polityków Prawa i Sprawiedliwości, jak się słucha przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, to można odnieść wrażenie, że wszystkie polskie firmy zbrojeniowe należą do Niemców, ponieważ to podobno tylko Niemcy na tym zyskają. W związku z tym dawno nie mieliśmy sytuacji, w której wykreowano tak niezwykle gorące emocje. No PiS musiał to zrobić.
Bo i tak nieprawdziwy obraz. Takim... Ale to zapytam od razu, bo skoro poruszył pan ten wątek relacji między PiS-em a Nawrockim właśnie w tej konkretnej kwestii. Była presja, potężna presja PiS-u na Nawrockiego, by zawetował SAFE. Mówiliśmy też o tym jako komentatorzy, że PiS zainwestował wszystko w to weto i pojawiało się nawet w mojej głowie pytanie, jak PiS będzie komentował podpis Karola Nawrockiego i czy oskarży go o zdradę interesu narodowego. No i Nawrocki albo uległ tej presji, albo też takie są jego przekonania, tak myśli o tym programie, albo jedno i drugie, bo kawa nie wyklucza w tym wypadku herbaty. Tak czy owak był stawiany pod ścianą. Nie podpisując się pod SAFE-em, podpisał się pod scenariuszem Nowogrodzkiej. No i teraz myślę sobie tak, przecież chciał być liderem całej prawej strony. Starał się dystansować od Prawa i Sprawiedliwości. Na przykład nie komentował spraw partyjnych, mówił, że nie ma czasu na śledzenie tego, odżegnywał się od komentarzy na ten temat. Nawet jeśli Nawrocki podjął tę decyzję, bo tak uważa, to na przykład obóz władzy będzie wykorzystywać tę sytuację do narracji, że prezydent jest niesamodzielny, że jest powolny Jarosławowi Kaczyńskiemu, że jest jego marionetką, że prezes mu kazał, więc Nawrocki zawetował. Zresztą już wczoraj słyszałam w takim duchu Adama Szłapkę.
Tylko, że nie przeceniajmy krytyki ze strony obozu rządzącego, bo to nie nią się przejmuje Karol Nawrocki, on się przejmuje tym, co będzie, co pomyśli jego elektorat. I to pod tym względem jest ciekawa rozgrywka. To znaczy on musiał skalkulować, że Konfederacji się spodoba to weto. I też to była bardzo ciekawa rozgrywka w momencie, gdy się gdy się pan prezydent zorganizował, wymyślił ten cały pomysł związany z...
Save 0%, to krytycznie wypowiedział tak się i Mentzen, i Krzysztof Bosak.
Dokładnie tak. I wtedy on miał już jak gdyby znacznie mniejsze pole manewru, tak? Bo oni byli przeciwnikami SAFE, ale ten SAFE 0%, który miał mu dać alibi do weta, Konfederacji się nie spodobał. Więc mając do wyboru albo mieć pozytywne, krótkotrwałe opinie, czy pochlebne opinie ze strony obozu rządzącego, a dbać o poparcie w swoim własnym elektoracie, czyli wśród wyborców PiSu i Konfederacji, no Nawrocki wybrał raczej lojalność wobec swojego obozu. A powiedzmy sobie szczerze, czy dla wyborców PiSu to jest coś strasznego, że Karol Nawrocki okazał się bardzo lojalnym prezydentem wobec Jarosława Kaczyńskiego? Chyba nie.
Nie, nie. Elektorat Prawa i Sprawiedliwości wierzy w narrację Prawa i Sprawiedliwości dotyczącą SAFE. Tak. Ja już zresztą o tym wspominałam, że widziałam Karola Nawrockiego w Chmielniku i ten entuzjazm sali, kiedy opowiadał o tym wecie, był nawet chyba nieprowokowany przez polityków Prawa i Sprawiedliwości obecnych na tym spotkaniu.
Tak, no bo właśnie to, co mówiliśmy przed momentem. PiS, grając tak ostro, musiał wszystko postawić na jedną kartę. Musiał wywołać nieprawdopodobne emocje. Musiał wmówić wszystkimi swoimi kanałami propagandowymi, wszystkimi swoimi kanałami przekazu, że SAFE to się równa zdrada. No bo SAFE w większości ludziom, którzy nie są bardzo mocno zaangażowani w politykę, kojarzył się z projektem, który miał na celu wzmocnienie polskiej armii. No jeszcze jesienią za SAFE opowiadał się Mariusz Błaszczak. W związku z tym trzeba było tak nakręcić emocje, żeby ten wyborca PiSu, czy wyborca w ogóle szeroko rozumianej prawicy, no uznał, że tak naprawdę no podpis byłby zdradą narodową.
Mm-hmm. No to wracam do tego mojego pierwszego pytania. Czy ta konfrontacja będzie się opłacała Nawrockiemu? Bo ja, kiedy ta wojna się rozkręcała, bo ona właściwie była i zapowiadana w kampanii wyborczej przez Nawrockiego i prowadzona pierwszymi wetami już w sierpniu od samego początku, od momentu niemalże zaprzysiężenia z wojną, z rządem, z gabinetem Donalda Tuska, to pomyślałam sobie, że kluczowe będzie to, kogo wyborcy w swojej masie obarczą odpowiedzialnością za brak świętego spokoju, za to nieustanne wzmożenie emocjonalne, polityczne, za te awantury, które będą się ciągle przytaczać przez nasz kraj. I ten, który zostanie uznany za winnego, no nie chodzi mi oczywiście o twarde elektoraty, bo one zawsze będą wskazywać palcem tego drugiego, no to ten może stracić na tej wojnie na górze właśnie.
Zgoda. To jest jeden scenariusz, ale jest też drugi scenariusz, polegający na tym, że PiS jest jednak wciąż skuteczny w swojej socjotechnice. Przypomnijmy hasło, które zostało wykreowane, które pomogło zostać Karolowi Nawrockiemu prezydentem. Nie można dopuścić do tego, żeby cała władza znalazła się w jednych rękach, tak? Mhm. I wszyscy zwolennicy Sławomira Mentzena mówili, no tak, my nie lubimy tego Nawrockiego, my nie lubimy PiSu, no ale nie może być tak, że cała władza znajdzie się w rękach jednej partii. Mam wrażenie, że przed wyborami w 2027 roku prezydent będzie prowokować awantury po to, żeby potem PiS mógł powiedzieć, słuchajcie, no musimy wygrać wybory, no bo już dość tego chaosu, już dość tych wszystkich kłótni. I może się okazać, że wtedy część wyborców niezdecydowanych no da się skusić, tak jak zdało się skusić ci wyborcy, którzy zdecydowali o tym, że Karol Nawrocki dostał ostatecznie więcej głosów niż Rafał Trzaskowski. Ale może być też taka sytuacja, że poparcie społeczne dla obecnej koalicji będzie rosło, tego nie wiemy, tak jak się ułożą nastroje w najbliższym czasie, i wtedy prezydent będzie w odwrotnej sytuacji, to znaczy będzie przeciwko większości. I wtedy ta jego konfrontacyjna polityka może się zwrócić przeciwko niemu. Ale to moim zdaniem dużo zależy od tego, jak sobie rząd poradzi z nadchodzącymi kryzysami, no przede wszystkim z takim poczuciem obywateli, którzy patrzą i zastanawiają się, kogo by tu obwinić za wysokie ceny paliw. Donalda Trumpa, Karola Nawrockiego, a może Donalda Tuska.
No zawsze bardzo... tego, kto jest bliżej. Myślę, że Trumpa niewielu będzie obwiniać.
Więc wbrew temu, co premier Donald Tusk powiedział, wincie Donalda, ale nie tego, to może być znacznie poważniejszy problem do rządu. I oczywiście nikt nie oczekuje, że rząd wyczaruje nagle skądś brakujące na światowych rynkach ropę naftową, ale że jeżeli obywatele będą mieli przekonanie, że rząd coś robi, tak jak na przykład mieli wrażenie, gdy były, prawda, w pierwszej fale COVID-u, prawda, no to czy to było mądre, czy nie, po czasie jesteśmy znacznie bardziej krytyczni.
Ale był jakiś czyn.
Ale były jakieś działania, tam jakiś Narodowy Bank Polski, premier Morawiecki jakieś tam robili działania. Ostatecznie wywalczyli pieniądze z KPO
i
ich nie dostali i dlatego przegrali wybory.
Michał Szułczyński, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował Adam Szuraj, a o 18.00 TOK 360 i Adam Ozga. Ja Państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.
Reklama.
Same korzyści w promocjach. Do 800 zł i 5% na lokacie dla Ciebie do 50 tysięcy zł na 3 miesiące. Otwórz online konto osobiste z kartą i usługami Santander Online. Sprawdź warunki na santander.pl. Szczegóły w regulaminach promocji tylko dla nowych klientów. Lokata dla Ciebie na dzień dobry oraz 800 zł na start. Do promocji możesz przystąpić do 31 marca. Oprocentowanie stałe w skali roku. Konto to rachunek płatniczy. Usługi online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na santander.pl/pad. Materiał marketingowy. Santander Bank Polska. Zmieniamy się w Erste.
Dorosłe osoby z niepełnosprawnością potrzebują stałego leczenia i usprawniania. Ich choroby nie kończą się po serii leków lub po jednym turnusie rehabilitacyjnym. Pomóżmy im wspólnie. Przekaż 1,5% podatku na pomoc w rehabilitacji osób dorosłych, a także inne działania Fundacji Agory. Pamiętaj, różni ludzie, jeden świat. KRS 210-120.
Zobacz, Stasiu, soku.
Gdzie? Nie widzę.
No tam, patrz.
Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę lutein.